Słowa mają moc. Słowa mają znaczenie. Słowa, a w zasadzie treści, które za nimi stoją, mają znaczenie i znaczenie ma także to, kto i w jakich okolicznościach wypowiada słowo. Na przykład, kocham cię, miłuję cię, nienawidzę cię. To słowa o potężnej treści i głębokim znaczeniu, zwłaszcza gdy ich treść odnosi się bezpośrednio do nas i jest przez nas przyjęta. Umierający na krzyżu Pan Jezus wypowiedział 7 słynnych sformułowań, które są nazywane ostatnimi Jego 7 słowami. My dzisiaj przyjrzymy się 6 z tych słów, które jest zapisane w Ewangelii Jana w 19 rozdziale, w 30 wierszu. Posłuchajcie. A gdy Jezus skosztował octu, powiedział, wykonało się i schyliwszy głowę, oddał ducha. Jezus powiedział, wykonało się, wtedy skłonił swoją głowę i oddał ducha. Duch Jezusa nie został od niego zabrany, ale on go z własnej woli oddał. Ale zanim to się stało, powiedział, wykonało się. W języku polskim te 2 słowa są tłumaczeniem greckiego słowa tetelestai. Nie wiem, czy z akcentem dobrze wypowiadam, ale to nie ma znaczenia. Dziś rozpoczynamy cykl nauczania pod tytułem Droga Wolności, a ta Droga Wolności ma swój początek, ma swój dystans, czyli przebieg i swój koniec w znaczeniu tego słowa tetelestai oraz w fakcie, którego to słowo dotyczyło. To słowo było używane powszechnie w czasach Pana Jezusa Chrystusa i znaczyło zakończenie transakcji. Oznaczało ono, że bez względu na to, na czym polegała umowa, zobowiązanie w niej zawarte zostało ostatecznie i w pełni zrealizowane. To było zawsze szczęśliwe słowo. Słowo zwycięstwa, słowo osiągnięcia czegoś. Kiedy słyszało się to słowo, ktoś zawsze był szczęśliwy, bo coś zostało z sukcesem zakończone. Kiedy Pan Jezus używa tego słowa, wykonało się, mówi o zadaniu zwycięsko, z sukcesem i kompletnie wykonanym. Jest kilka rzeczy, kilka faktów, które stoją za tym stwierdzeniem wykonało się. Po pierwsze, co się wykonało? Co zostało zapłacone? Krzyż przede wszystkim dotykał problemu grzechu. Krzyż odnosi się do śmierci, która pojawiła się przez grzech. Rasa ludzka doświadcza śmierci przez grzech, za który nie mogła, nie może i nie będzie mogła nigdy zapłacić. Czy ktoś z was tutaj obecnych, nie podnoście ręki, narobił kiedyś długów, których nie może spłacić? Spłacasz przez lata, a dług wciąż istnieje. Spłacasz i spłacasz i spłacasz, a dług nie znika. Pozdrawiamy frankowiczów nie tylko. Grzech wyszedł na świat przez człowieka jako dług, którego nie możemy spłacić. Musimy to sobie tę prawdę wbić do głowy. Grzech to twój i mój dług, którego nie jesteś w stanie spłacić. Dlaczego grzech jest długiem, którego nie możemy spłacić? Dlatego nie możemy spłacić, ponieważ ten, któremu jesteśmy dłużni, jest święty, jest doskonały, a wszystkie spłaty, których dokonujesz, nie są w stanie sprawić, że uwolnimy się od tego długu, ponieważ nie jesteśmy w stanie dokonać doskonałej zapłaty. Rodzaj ludzki jest grzechów, którego sam nie jest w stanie spłacić i tragedią ludzkości jest to, że większość ludzi w to nie wierzy. Czy wiecie, że większość ludzi nie wierzy w to, że nie jest w stanie spłacić długu spowodowanego grzechem? Wierzą, że dług grzechu, jeśli damy mu wystarczająco długo czasu, dlatego niektórzy z nas, jak zgrzeszą, to się modlą na przykład 3 dni później, bo od razu nie wypada. Tak jakby grzech stracił swoją siłę i właściwości później. Jeśli damy mu wystarczająco dużo czasu, wystarczająco dużo religii, chodzenia do kościoła, bycia dobrym, bycia filantropem, wystarczająco tego czy tamtego, to w ten sposób spłacimy dług, który jesteśmy dłużni. A ta spłata nie jest możliwa z powodu Bożej doskonałości. Grzech, który wyszedł na świat przez rodzaj ludzki, a także przez każdego poszczególnego człowieka, musi być spłacony. Dlatego Pan Jezus musiał powiedzieć, wykonało się. Bądźcie uważnymi słuchaczami. Być może już ci się nasuwa myśl, mówi o tym, co wiem. Posłuchaj do końca. Ponieważ dopóki Pan Jezus nie umarł na krzyżu, nie było nikogo, kto mógłby spłacić ten grzech, odkąd Adam zgrzeszył w Edenie. Cały starotestamentowy system ofiarniczy został stworzony, by spłacić dług grzechu. Baranek był przynoszony i składany na ołtarzu. Ale wszystko to, co czyniły baranki, to tylko spłata rat. A kolejny grzech po spłaceniu raty był kolejnym zaciągnięciem długu. To tak jakbyś wpłacił 100 zł na ratę, a potem następnego dnia znowu pobrał. I tak w kółko, bez ustanku. Baranki to tylko spłata rat. Czy ktoś z was kiedyś spłacał dług w ratach? Myślę, że wielu z nas. Problem był taki, że nigdy nie byliśmy w stanie tego długu spłacić. Ofiary były składane, raty płacone, a kolejne długi zaciągane z powodu naszych grzechów. Ludzie wydają się nie rozumieć, że grzech jest długiem, którego nie możemy spłacić. Kiedy popełnisz grzech, to nawet jeśli zaraz zrobisz coś dobrego, to nie niweluje tego grzechu, który popełniłeś wcześniej. Myślimy, że będzie w porządku, jeśli tylko zbliżymy się blisko. Nie muszę tak wszystkiego dokładnie czynić sprawiedliwie, ale jeśli będę blisko, to będę w porządku. Nie wiem, czy mieliście okazję grać w bilarda. Bilard. Ja całe dzieciństwo u mnie w klubie rolnika była jedyna gra, która była, to był bilard. Graliśmy. Czasami było tak, że byłem już równo, miałem tyle samo punktów, co mój kolega i był mój ostatni strzał bili do tej dziury, w którą miała wpaść. I mój ruch należał do mnie. Uderzyłem. Bila wpadła w dziurę, zakręciła się w tej dziurze i wyskoczyła. No prawie osiągnąłem sukces. Ale prawie czyni dużą różnicę. To, że jesteś miłą osobą, jesteś blisko tego, co Bóg pragnął, ale to nie wystarczy, by cię Bóg zaakceptował, bo Bóg wymaga, by kula trafiła idealnie do tej dziury w głęboko, by zdobyć punkty. Wielu ludzi myśli, że Bóg zmieni zasady, że On nagnie troszeczkę swoje prawa. A niektórzy jeszcze myślą, że to jest tak jak w niektórych szkołach, że jest jakaś grupa uczniów, robi się im testy, potem się wyznacza, jaka jest średnia klasowa i wszyscy muszą co najmniej do tej średniej dorównać. U Boga nie ma średniej klasowej. U Boga jest doskonałość, to jest jedyna miara. Albo jeszcze inny obraz. To tak jakbyśmy poszli dzisiaj na plaży w Kołobrzegu i uzgodnili, że mamy dopłynąć do Nowego Jorku. Teoretycznie możliwe. I zaczynamy płynąć. Kto by z was dopłynął? Powiem wam, nie ma człowieka, który by dopłynął. Nawet jeśli by dopłynął gdzieś tam w połowie, a wszyscy już inni utonęli, to i tak nie dopłynął do brzegu. Nie dopłynął do brzegu. Rezultat jest taki sam. Nie osiągnąłeś celu. Wiecie, stąd termin grzech jest terminem zaczerpniętym ze sportu, z łucznictwa. Zgrzeszyć znaczyło nie trafić do celu. I nieważne, czy łucznik, mierząc w cel, trafił kilometr od tarczy, czy pół milimetra od tarczy i tu zgrzeszył i tu zgrzeszył, jeśli nie trafił w środek. Grzech jest nietrafieniem do celu, bez względu na to, jak daleko od tego celu się rozstrzeliłeś. Bez względu na to, jak jesteś dobry, nie dasz rady z ziemi dostać się samemu do nieba. Jest zbyt daleko. Grzech jest obwarowany karą, której nie możesz spłacić. Jezus powiedział na krzyżu, wykonało się. Krzyż i jego główne przesłanie jest o tym, że śmierć jako kara za grzechy spadła na Chrystusa. Co było problemem? Grzech, a wraz z nim oddzielenie od Boga. Co było zapłatą? Śmierć Chrystusa. I to się stało wtedy, kiedy Jezus powiedział, wykonało się i oddał swojego ducha i umarł. Biblia mówi wyraźnie, że dusza, która zgrzeszy, musi umrzeć, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Fizyczna śmierć, oddalenie ducha od ciała i śmierć duchowa, oddzielenie duszy od Boga. Grzech wyprodukował tak wielką śmierć, tak wielki dług, że Bóg może tylko taki dług spłacić. Zwróćcie uwagę, kiedy to my jesteśmy dłużnikami, tylko Bóg ma wystarczająco dużo, by spłacić nasz dług. Czujecie to? To jest nasz rachunek do zapłacenia. Grzech nie jest Bożym rachunkiem. Bóg jest doskonały, a grzech to jest nasz rachunek. Jedynym problemem z tym rachunkiem jest to, że ani ty, ani ja nie mamy wystarczająco dużo, żeby go spłacić. Grzech to jest nasz problem, który tylko Bóg może rozwiązać. Mamy problem. Jeśli karą za grzech jest śmierć i każdy z nas zgrzeszył, ale nikt z nas nie może go spłacić, jak ten grzech może zostać spłacony przez Boga, który nie może umrzeć, bo jest duchem? Jeśli karą za grzech jest śmierć i ty i ja zgrzeszyliśmy, zatem ty i ja umrzemy. Dowodem na to, że jesteśmy grzesznikami, jest to, że pewnego dnia umrzemy. Jeśli karą za grzech jest śmierć, ty i ja nie możemy tego długu uregulować, a jedynym, który mógłby spłacić ten dług, jest Bóg, a On jest duchem, który nie może umrzeć, to jakim sposobem ten dług będzie mógł być kiedykolwiek spłacony? Proste. Bóg musi stać się człowiekiem. I nazywane jest to wcieleniem. Wcielenie jest wtedy, gdy Bóg użył jajeczka z Marii i kolokwialnie mówiąc z człowieczej matki, zapłodnił ją przez obecność swojego Ducha Świętego. Dlatego ten, który się urodził w Betlejem, był Synem Bożym, Bogiem wcielonym, a Bóg był jego Ojcem i w pełni człowiekiem, bo Maria była jego matką. Mógł umrzeć jako człowiek, ale miał też Bożą doskonałość. Co my mamy w Jezusie Chrystusie? Jezus jest jedynym w swoim rodzaju Synem Bożym. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego, jedynego zrodzonego, jedynego w swoim rodzaju, jedynego zrodzonego dał. Nigdy nie widziano wcześniej, ani nigdy nikogo więcej później za Jezusem Chrystusem nie było i nie będzie, który mógłby spłacić twój i mój rachunek za nasze grzechy. Kiedy Bóg popatrzył na twój i mój rachunek, powiedział, może on być spłacony, ja go zapłacę, a sposobem, jaki to zrobię, stanę się takim jak ty, tylko wciąż będę mną, będę Bogiem i człowiekiem. Na krzyżu śmierć Jezusa Chrystusa w pełni spłaciła Bogu dług za grzechy ludzi, które wymagały śmierci, gdyż dusza, która zgrzeszyła, z pewnością umrze, bo zapłatą jest śmierć za grzech. Posłuchajcie uważnie. Na krzyżu Bóg wziął karę, umiłował grzesznika, spłacił grzech, zaspokoił swój gniew, wyraził swoją miłość, bez kompromisu ze swoją naturą, ze swoją doskonałością. Na krzyżu Bóg stał się człowiekiem w osobie Jezusa Chrystusa, umarł, ponieważ On nie miał swojego długu, dlatego mógł umrzeć za cudze długi. Dlatego tak ważnym jest, żeby Pan Jezus był bez grzechu. Gdyby miał jakiś grzech, nie mógłby dokonać za nas spłaty, a przez to, że był doskonały, mógł doświadczyć śmierci za ciebie i za mnie, gdyż nie miał swojego własnego długu. Jest ciężko wyjść z długu, jeśli masz długi u wszystkich. W drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w 21 wierszu czytamy tak. On, Bóg, tego Jezusa, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. On bowiem tego, który nie znał grzechu, Jezusa za nas grzechem uczynił na krzyżu, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Tylko wieczność w pełni to wytłumaczy to, co się tam stało, ale pozwólcie, w taki niedoskonały sposób spróbuję jeszcze raz to wytłumaczyć. Usatysfakcjonować świętego Boga możesz tylko wtedy, kiedy jesteś tak dobry jak Bóg, tak święty jak Bóg, tak doskonały jak Bóg. Bóg wymaga perfekcji. Jezus Chrystus żył 33 lat, żył doskonale. Nawet przez sekundę w ciągu dnia nie pomyślał, czy powiedział lub uczynił czegokolwiek, co by było niezaakceptowane przez Ojca. Pan Jezus powiedział, że przyszedł na ziemię, by pełnić wolę Ojca i powiedział, że wszystko czyni to, co się Ojcu podoba. I w czasie Paschy ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem za nas, stał się zastępcą za nas, za każdego mężczyznę, kobietę, chłopca, dziewczynkę, dziecko, który się urodzi lub urodzi w przyszłości. To stało się na krzyżu. Ten, który nie znał grzechu, stał się za nas grzechem, byśmy my mogli stać się sprawiedliwością Bożą. Pozwólcie, że wytłumaczę, jak to działa. To tak, jakbyś miał 1 000 000 złotych długu, którego nie możesz spłacić. I ktoś mówi do ciebie, że inna osoba wpłaciła na twoje konto bankowe 1 000 000 złotych i to jest wpłata z czyjejś obfitości dla ciebie, który miałeś brak obfitości. Na krzyżu stały się dwie rzeczy. Jezus Chrystus zapłacił cenę za twój grzech, którą była śmierć. I druga rzecz, wpłacił na nasze konto sprawiedliwość Chrystusa. Słyszycie? Spłacił długi i wpłacił na nasze konto sprawiedliwość Jezusa. Taka ilustracja. Jeden z moich ulubionych kaznodziei czekał kiedyś na lotnisku na swojego syna. I nagle zobaczył, że jego syn wychodzi pierwszy z samolotu. Co znaczyło, że przyleciał biznes klas. Ojciec był zdziwiony, mówi, synu, jak to się stało, że ty biznesem latasz? A mówi, tato, mam takie samo imię i nazwisko jak ty, a ty masz platynową kartę. Przyszedłem odprawić się, oni wstukali imię i nazwisko i wyskoczyły twoje dane i wszystkie twoje przywileje przeszły na mnie. Bóg zdecydował się wszystkie swoje przywileje przepisać na nas w Jezusie Chrystusie. Dlatego mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Spłacił grzechy i wpłacił. To jest nasz Bóg. Śmierć Chrystusa jest jedyną formą zapłaty, którą Bóg może zaakceptować. Nie ma zbawienia w nikim innym, bo nie ma imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Ale my wszyscy wiemy, że jak idziemy gdzieś do banku i wpłacamy jakieś pieniądze, to na co czekamy? Że nam dadzą potwierdzenie. I Bóg dał także potwierdzenie. Zmartwychwstanie Jezusa, jeden z najbardziej udokumentowanych faktów w historii ludzkości, jest potwierdzeniem i obecność Ducha Świętego. Jest potwierdzeniem, wszystko spłacone. Wszystko spłacone. Nie ma innego potwierdzenia. Zmartwychwstanie i dar Ducha Świętego jest potwierdzeniem tego. To jest nasz dowód, to jest nasze pokwitowanie. Zmartwychwstanie, zesłanie Ducha Świętego jest potwierdzeniem i to prowadzi nas do końcowego punktu. Taka ilustracja mi się przyszła do głowy, że zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego. Wiecie, jak ja płacę w sklepie, to pani daje mi rachunek za to, co zapłaciłem, a potem pyta, czy potrzebuje pan jeszcze potwierdzenia. Dwa daje. Zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego. I tu dochodzimy do końcowego punktu. Co z tym zrobisz? Apostoł Jan powiedział, ja zobaczyłem i uwierzyłem. Grzech jest długiem, którego nie możesz spłacić. Posłuchajcie uważnie. Bóg nie dokona wpłaty na twoje konto, dopóki nie zadeklarujesz, że jesteś bankrutem. Dopóki nie zadeklarujesz swojej upadłości, Bóg nie wpłaci na twoje konto tej wpłaty. A kiedy ludzie ogłaszają bankructwo? Kiedy ogłaszają upadłość? Kiedy są zdeterminowani, kiedy wiedzą, że mają dług i nie mogą go spłacić. Problemem wielu połowicznie nawróconych ludzi jest to, że nigdy nie ogłosili swojej upadłości z powodu swojej dumy, że mogą sami osiągnąć zbawienie. Nawet wśród ewangelicznych chrześcijan, podejrzewam. Dopóki nie staniesz przed Bogiem i przed ludźmi i nie powiesz, jestem kompletnym bankrutem, ogłaszam moją upadłość, nie będzie wpłaty. Często nasza duma i ciągle ta naiwna wiara, mimo Ewangelii, że jakoś to będzie, jakoś damy sobie zasłużyć uczynkami, sprawia, a to jest związane z naszą pychą, że nie jesteśmy w stanie zgodzić się, że jesteśmy życiowymi bankrutami, a wszyscy jesteśmy, wybaczcie drodzy bankruci, jesteśmy bankrutami duchowymi. Wszyscy bez wyjątku. A jeśli się do tego nie przyznajemy, nie ma nawrócenia. Nie ma. Może być religia. Dopóki myślisz, że możesz sam wyrwać się z tej opresji, nie ogłaszasz bankructwa, Bóg nie dokona wpłaty na poczet twojego konta, dopóki myślisz, że sam to uregulujesz. Większość ludzi myśli, że ich dobre uczynki, bycie uprzejmym, zachowywanie 10 przykazań, chodzenie do kościoła, działanie w służbach różnego rodzaju, miliony innych rzeczy, Bóg użyje jako wpłaty na ich konto. Ale Bóg akceptuje tylko śmierć Chrystusa jako zapłatę za grzech. To jest tylko to, co Bóg akceptuje. Dlaczego? Bo twoje dobre i moje dobre uczynki, bez względu na to, jakimi one by były, nic nie mogą pomóc. Jezus umarł na krzyżu, ponieważ mógł zapłacić nasze długi tylko On i nie potrzeba naszych dobrych uczynków. Jezusa ofiara jest perfekcyjna, także nasze uczynki są niepotrzebne. Wyobraź sobie, że ktoś spłacił całkowicie twój dług, a ty ciągle dokonujesz wpłaty na ten dług. To jest chore. Moi rodzice są starsi i nie wszystko rozumieją, co się teraz dzieje. I przyszła do nich jakaś firma, która powiedziała, że jak przepiszą się do nich, to będą mieli tańsze rachunki za prąd. I moi rodzice, no, przepisali się. I teraz co się dzieje? Płacą do dwóch firm. Bo się z tej pierwszej nie wypisali. A ci wszyscy mają to głęboko w nosie. Tak działamy, myśląc, że zbawienie jest naszym udziałem. Rachunek już zapłacony. Naiwnością i pogardą dla tej wielkiej zapłaty jest myślenie, że sami jesteśmy w stanie spłacić. Dobre uczynki są dobre dla twojego bliźniego i ciebie samego. Ale jeśli chodzi o Bożą ekonomię zbawienia, nie działają. Co najwyżej mogą być świadectwem, że doświadczyłeś zbawienia z łaski. A teraz przedostatnia, może jeszcze trzy ilustracje. Pamiętajcie, że żadna ilustracja nie jest doskonała. Wyobraźcie sobie, że człowiek pędzi samochodem i łamie przepisy dotyczące szybkości jazdy. Zatrzymuje go policja, prosi o prawo jazdy, człowiek pokazuje prawo jazdy, a po czym wyjmuje legitymację poselską, a policjant i puszcza go wolno. Co się wydarzyło? Prawo jazdy zidentyfikowało sprawcę naruszenia prawa, ale legitymacja poselska identyfikowała większy autorytet. Ta odznaka była ponad grzechem przekroczenia prędkości. Tylko imię Jezusa Chrystusa, jeśli jest wezwane nad twoim imieniem i tylko jeśli Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie jest twoim immunitetem, wtedy nie podlegasz gniewowi Bożemu. Tyle. Co musisz zrobić? Musisz uwierzyć. A co to znaczy uwierzyć? Wierzyć to znaczy wiedzieć, że jesteś bankrutem i przyznać się do tego. I nie możesz samego siebie zbawić, bo Bóg akceptuje tylko śmierć Jezusa. Musisz być przekonany, że to jest prawda. Musisz zaufać temu, że twoje wieczne przeznaczenie jest w Jezusie. Panie Jezu, jeśli Ty mnie nie weźmiesz do nieba, to ja się tam nie dostanę. Ufam tylko Tobie. Wyobraź sobie, że jesteś bardzo głodny. Kto z was lubi jajecznicę? Ja mogę 3 razy dziennie. Wyobraź sobie, że robisz sobie jajecznicę z 4 jajek. Ja to robię w ten sposób, że do kubeczka sobie wlewam, potem tam sobie mieszam. Nie? I tak sobie wkładasz te jajka i okazuje się, że to 4, ostatnie wpuściłeś, ono było zepsute. Czy te 3 dobre naprawią to 1 zepsute? Hej, naprawią? Czy to 1 zepsute zepsuje te 3 dobre? W najlepszy twój dzień twoje dobre uczynki nie naprawią tych złych popełnionych wcześniej. Raczej te zepsute zanieczyszczą twoje dobre uczynki. A twoje dobre uczynki nie naprawią zepsucia. Jezus wziął cały brud na krzyż. Przez śmierć i zmartwychwstanie przykrył każdy grzech. Ale aby doświadczyć przebaczenia grzechów, daru życia wiecznego, musisz zaufać Jezusowi i powierzyć swoją wieczność w Jego ręce. Muszę codziennie, nawet co godzinę, przypominać sobie wszystko to, co Jezus dokonał, gdy zawołał, wykonało się. Muszę pamiętać i rozkoszować się wszystkimi chwalebnymi implikacjami tych 2 cennych słów. I zaraz 4 implikacje na zakończenie wam przeczytam, ale jeszcze jedna ilustracja z mojego życia. Duża część z was tę ilustrację zna. W 4 klasie technikum rolniczego, do którego chodziłem, na półrocze dostałem pałę z hodowli. Prawda, pół roku się nie uczyłem, ale w końcówce zakułem. I umiałem, ale jak szedłem do odpowiedzi, pani z przyczyn relacji z moim tatą zawsze stawiała mi 2. Nawet klasa apelowała u wychowawczyni, nic to nie pomagało. 2 na półrocze i koniec. Ale 2 tygodnie po półroczu olimpiada z hodowli. Przepis był taki, wszystkie klasy startują. Było 30 pytań po 2 punkty, czyli można było zdobyć 60. Kolega, który miał 3 i siedział ze mną w ławce, zdobył 60. Max. A ja, który miałem pałę, zdobyłem 58. Nie odpowiedziałem na 1 pytanie. Prawda, no trochę z pomocy korzystaliśmy. Ale nie do końca. Okazało się, że po pisemnym jestem drugi w szkole, a tutaj finały trzeba zrobić. Wiecie, no to trochę wstyd dla nauczyciela, że jedynkowy uczeń jest drugi w szkole. Więc pani, a do finału wchodziło 6 osób, a piątkowi byli za nami. Więc pani nasza zrobiła dogrywkę. Dogrywka polegała na tym, że przygotowała 3 ustne pytania. Wiecie, jak się zadaje ustne pytania, wszystko można zrobić. Ale każde z tych pytań było punktowane po 20. 30 po 2 i 3 po 20. Wystarczy, że na jedno nie odpowiesz. Już masz w plecy 20 do tyłu. I tak się stało. No, nie odpowiedzieliśmy z kumplem, zdaje się, na 1,5, a on na 1. A ci najlepsi odpowiedzieli na wszystkie, przeskoczyli nas. Dostali się, tych 6 osób dostało się do finału. Wydawałoby się koniec historii, ale za rok czasu sytuacja się powtarza, tylko przepis się zmienia. Tym razem w olimpiadzie mają startować tylko i wyłącznie ochotnicy i 6 z nich przechodzi do finału. Zgłosiło się 6 ochotników, w tym ja z moim kolegą. Po pisemnym na 60 punktów, ja miałem 14, kolega 16, wiedza żadna. Ale we finale. Na finał, posłuchajcie, na finał przyjechali przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa Wydziału Oświaty, która była największą zwierzchnią władzą nad naszą szkołą. Przyjechali, bo chcieli się dowiedzieć, jacy to fantastyczni uczniowie, bo my, nasi uczniowie wygrywali olimpiady ogólnopolskie, wygrywają olimpiady, więc chcieli być uczestnikami tej olimpiady. Jest 5 pytań, zawsze jest 5 pytań i jest tak. Jest 5 pytań, 4 z hodowli, 1 polityczne. Ale jest jeden zestaw, gdzie są 3 z hodowli, 2 polityczne. Kto wyciągnął ten zestaw? Krzysio Zaręba. Wcześniej z kolegą wypiliśmy chyba 7 butelek neospazminy i pazispazminy przed tym, żeby trochę mieć więcej swobody. Jeszcze komisja wymyśliła, że posadzą nas za stołem rzędem jednego obok drugiego, więc mnie posadzono między najlepszym z jednej strony i najlepszym z drugiej strony, kolegę między najlepszym z jednej strony i najlepszym z drugiej strony. I przede mną położono 3 końskie szczęki i miałem pytanie określić wiek konia po szczęce i dlaczego tak tyle lat ma. Więc kolega, który koło mnie siedział, udzielił mi wszelkiej wiedzy na ten temat. Odpowiedziałem doskonale, perfekcyjnie, potem przeszliśmy do pytań politycznych i płynę, a oni mi dodają kolejne, a ja płynę dalej, bo to była moja pasja od urodzenia. I to samo mój kumpel. No i pokazali nam wyjść. No wiecie, 14 mamy, tu wprawdzie maksa zdobyliśmy, no ale co z tego, no 14 dodać maks, było dno i 5 metrów mułu. Siedzimy, czekamy, wychodzi nauczyciel, który był też w komisji, nauczyciel od nauk politycznych. I mówi, chłopaki, komisja podjęła decyzję, żeby powtórzyć pisemny pisemną olimpiadę, bo doszli do wniosku, że musieliście mieć fatalny dzień, skoro tak kiepsko wypadliście. Wysłali mnie tylko po to, żeby zapytać, czy wy się na to zgadzacie. Mówię, panie profesorze, nie daj Boże, to będzie katastrofa, my nic nie umiemy z tego przedmiotu. Mówi, ja wiem, ale oni nie wiedzą. Więc nie zgodziliśmy się, no i oczywiście nie weszliśmy do finału ogólnopolskiego i na tym myśleliśmy, że koniec. Nie minęło 2 tygodnie, do końca roku jeszcze pół roku szkolnego. Nie minęło 2 tygodnie. Przyszło zarządzenie od władz zwierzchnich, że każdy uczeń tej szkoły, który startował w finale olimpiady, ma mieć 5 na maturze z hodowli. Mam 5 na maturze z hodowli. Co robi uczeń, kiedy mu na początku roku szkolnego, czy nawet w połowie, mówi się, że cokolwiek by nie robił, będzie miał 5 na koniec roku. Co robi? Tak myślałem do wczoraj po kazaniu, które mówiłem na szabacie, zacząłem się zastanawiać. Nieprawda. Poczułem się wolny do robienia tego, co mi się podobało, do realizacji moich pasji. Czytałem pana Tadeusza, poezję i tak dalej. Jeśli Bóg ciebie wyzwala, to wyzwala cię do tego, żebyś realizował swoje pasje. A jeśli myślisz, zapłacił, to teraz hulaj dusza, piekła nie ma, to ja zawsze mam taką odpowiedź. Możesz przyjąć 2 postawy. Hulaj dusza, piekła nie ma. Dla mnie jest to świadectwo, nie zrozumiał Ewangelii. Nie przyznał się do bankructwa. Lub możesz powiedzieć tak. Będę wolnym do realizacji tego, co jest moim obdarowaniem. I będę to czynił dla Jego chwały, żeby choć trochę przez moje życie okazać Mu wdzięczność za to, że z łaski przez wiarę okazał mi tak wielkie zbawienie. Do wolności zostaliście powołani. Ale zaczynamy od uznania bankructwa, bo bez bankructwa tej wolności nie będzie. Panie Boże, dzisiaj modlimy się o to, byś dotknął nasze serca. Byś nas poruszył, Panie. Boże, niektórzy z nas muszą wreszcie w życiu przyznać się, że są skończonymi bankrutami, że są w upadłości i potrzebują Ciebie. I kiedy mamy zamknięte oczy, pochylone głowy, nie rozglądajcie się. Tych z was, którzy dzisiaj chcą powiedzieć, jestem kompletnym bankrutem, jestem w upadłości, potrzebuję Bożego ratunku, potrzebuję Bożego zbawienia, dajcie znać przez podniesienie ręki. Będę się o was modlił. To jest ważny moment. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma odwagę do tego, żeby powiedzieć, jestem bankrutem? Dziękuję bardzo. Panie Boże, dziękujemy Tobie, że doprowadzasz nas do takiego momentu, w którym zdajemy sobie sprawę, że sami nic nie jesteśmy w stanie, ale Ty wszystko możesz. I dziękuję Ci, że powołałeś nas do wolności. Powołałeś do nas do wspaniałej wolności. I teraz posłuchajcie już na zakończenie. Wykonało się oznacza, że Chrystusowa sprawiedliwość jest z nami, bo On tego Jezusa, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy my stali się sprawiedliwością Bożą. Wykonało się oznacza, że nie mogę nic dodać do sprawiedliwości Chrystusowej, ponieważ jedną ofiarą, mówi Biblia, na zawsze uczynił doskonałymi tych, którzy do Niego przychodzą. Wykonało się oznacza koniec potępienia, bo nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. I wykonało oznacza, że droga do Boga jest zawsze otwarta. Dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca najświętszego, które On otworzył przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. To jest tetelestaj, to jest wykonało się, to jest początek drogi wolności, to jest środek drogi wolności, to jest koniec drogi wolności. Postańmy ją, dajmy Mu za to chwałę.